No, teraz to, co bez czego nasza audycja by się nie odbyła, czyli autor.
Rozmowy z autorami.
W naszym studiu pani Anna Wawrykowicz, a w moich rękach książka pod tytułem Miasto niebieskich witraży.
I zaraz się dowiemy, czy to jest książka dla miłośników Hiszpanii, czy to jest książka dla miłośników romansów, czy to jest książka dla jednych i dla drugich i kiedy najlepiej ją czytać? W zimie, jak jest u nas okropnie zimno i nieprzyjemnie, czy też wręcz przeciwnie, warto na wakacje zabrać ze sobą tę historię?
Wydaje mi się, że właśnie jest ona dla wszystkich, to znaczy tak, dla miłośników romansu, bo jest tam skomplikowana historia miłosna. Na początku wydaje się bardzo prosta, więc ludzie mówią, może trochę taka nudna i oklepana, po czym jest gwałtowny zwrot akcji i się okazuje, że jest zupełnie inaczej niż się myślało. Na pewno jest dla miłośników ogólnie powiedzmy historii, ponieważ dużo jest informacji o Hiszpanii, o kulturze hiszpańskiej, obyczajach, jest mnóstwo ciekawostek życia codziennego. Jest wiele anegdotek, też taki właśnie zabawny, żeby troszeczkę odciążyć tą książkę, ponieważ ja się bałam, że ona będzie zbyt naukowa i dlatego nawet w ostatniej redakcji usunęłam kilkanaście stron tekstu, bo stwierdziłam, że chyba by czytelnik nie przeżył takiej porcji informacji, takich cięższych. Natomiast pytano mnie właśnie, czemu się nie skupiałam tylko na Hiszpanii, a powiedziałam, że w sumie to byłyby eseje. I to już jest inny rodzaj literatury, prawda, bardziej zaawansowany. Ludzie mimo wszystko chyba wolą taką lżejszą literaturę, chociaż przemycamy tam ważne sprawy, ponieważ to nie jest tylko romans plus historia Hiszpanii. Tam są również poruszane takie typy tematów poważniejszych, jak przemoc w rodzinie na przykład, jak mobbing. Także to są takie poważniejsze już tematy.
Ja tak zajrzałem na pani stronę, na pani portfolio, no i trochę się uśmiechnąłem, czytając o tym, że pani napisała pierwszą książkę mając 14 lat i przez całe życie potem żałowała, że ją zniszczyła. Pierwszy raz spotykam pisarza, który zniszczył swoją juwenaliową książkę. Nie wiem, czy pani ją spaliła, czy rozrzuciła, czy wyrzuciła do kosza. I potem marzyła pani, żeby napisać książkę. Jest pani tłumaczem, fotografem, podróżniczką. No i to marzenie się spełniło. Czyli mamy teraz spełnionego autora w studiu. Tak?
Tak jest, znaczy ja napisałam tą książkę, rzeczywiście miałam lat 14, później stwierdziłam, że no właśnie tym ciekawego, więc podarła, dokładnie wrzuciłam do sypu i właściwie długo o tym nie myślałam, dopiero teraz i trochę mi żal, ale nie żal mi jej jako książki, jako powieści, żal mi jako jakby zapisu moich odczuć, moich emocji z tamtego czasu, bo no nie pamiętamy się przecież, prawda, mając lat 13-12, ja byłam osobą wrażliwą, to wiem, no ale co myślałam, prawda, to nie umiem tego określić.
Zdaje się, że u Stephena Kinga też tak było, tylko u niego żona wyciągała z tych śmietników i kleiła to z powrotem i zanosiła
wydawcą. A to miał szczęście.
Pewnie jak się ma 13 lat, to pewnie była jakaś powieść o miłości, tak?
Oczywiście. I nieszczęśliwy, oczywiście, ze mną w roli głównej. Więc wiadomo. Natomiast tutaj właśnie na spotkania autorskie, bo ja już miałam dwa, padają takie pytania, czy to jestem ja, czyli główna postać, Camino, czy to jestem ja? Nie. Ja zaczęłam myśleć o tym właśnie, co ja mam, co ona ma ze mnie, tak dosłownie. Dosłownie ma to, że jest nauczycielką hiszpańskiego, i że powiedzmy, no przeżyła pewne wydarzenia, które mi się też zdarzały. Natomiast wszystko inne jest zmyślone, czyli ja zawsze mówię od razu, że nie miałam romansu ze swoim studentem, bo to jakby jest pierwsze pytanie, które się jakby narzuca. Nie, wiadomo, że autor tworzy fikcję na bazie swoich przeżyć, emocji, też tego, co dowiedział się w życiu.
Pani Anno, to wiadomo i wszyscy to mówią, a jednak te pytania zawsze padają.
Zawsze
padają od czytelników, od dziennikarzy, na ile przetworzona własny życiorys. A ja bym chciał zapytać właśnie o to marzenie, bo była pani tłumaczką, przetłumaczyła pani dwie czy trzy książki, napisała pani podręcznik do... Kilkanaście podręczników do języka hiszpańskiego, a cały czas, nie wiem, z tyłu głowy miała pani to, no ja napiszę jakąś tam powieść, tak?
Znaczy to było w ten sposób. Ja jako z racji zawodu, bo prawda, uczę hiszpańskiego, jeździłam często do Hiszpanii, byłam w wielu miejscach i pewnego dnia właśnie pojechałam do małej miejscowości, czy no 140 tysięcy mieszkańców, nie taka może mała, do León na północy Hiszpanii i gdzieś mniej więcej po miesiącu powiedziałam, ja napiszę o tym powieść i będzie miała tytuł Miasto niebieskich witraży. I to było od razu wiadomo, to był taki
kiedy
impuls.
Kiedy to było? Ile lat temu?
20.
20 lat temu.
Ja w tym czasie zbierałam materiał do doktoratu, przygotowałam inne książki, zawsze był coś jeszcze, było na głowie. I w końcu mój kolega mi tak zdopingował, mówi, zaczęłaś kiedy, bo rzeczywiście 10 lat temu napisałam jedną stronę, mówi, no to pisz. Ja mówię, no ale ja, prawdę mówiąc, trochę się boję, ponieważ pisanie podręczników narzuca pewien lada schemat. Teksty są zawsze proste, język jest łatwy, prawda, są ograniczenia słownikowe. W związku z tym bałam się, czy będę w stanie pisać we własnym ojczystym języku. To jest też straszne, no ale udało się, więc to się bardzo cieszę.
Gratulujemy. Gościmy dzisiaj w studiu panią Annę Wawrykowicz, autorkę książki Miasto Niebieskich Witraży, wrocławskie wydawnictwo MK.
Tak, i zaraz będziemy dopytywać nie tylko o ten romans, który w powieści. A my rozmawiamy z Anną Wawrykowicz, autorką Miasta Niebieskich Witraży. Jakiś czas temu gościliśmy tutaj w studiu szefa wydawnictwa, które tę właśnie książkę wypuściło, i on opowiadał o tej powieści. No tak, zainteresowałem się, czytałem i potem nagle był taki zwrot akcji. To rzeczywiście tak jest w tej książce?
Tak, ponieważ na początku to jest rzeczywiście jakiś taki dość oklepany jakby motyw, mianowicie student zakochuje się w swojej nauczycielce. No więc rzeczywiście jest to takie, powiedzmy, mało oryginalne, to mi niektórzy zarzucają, natomiast w połowie, i to tak jakoś wyszło naturalnie, w połowie następuje gwałtowna zmiana akcji. I pytano mnie, czemu umieściłam w tamtym roku akcję. Z dwóch powodów. Pierwsze, że bohater, czyli student, jest na ostatnim roku funkcjonowania poprzedniego systemu stypendialnego zwanego Tempus. Obecnie mamy Erasmusa. W związku z tym ten Tempus pozwalał mu spędzić kilka miesięcy w Hiszpanii, i to w dobrych warunkach, bo wtedy Tempus dawał rzeczywiście dużo pieniędzy. Więc jakby to jest pierwszy powód. Drugi powód, dość zabawny, pasowało mi też to, że jeszcze nie było komórek. Gdyby były telefony komórkowe, cała historia by się właściwie nie mogła zdarzyć, ponieważ bohaterowie byliby w bezpośrednim kontakcie cały czas. Mhm. A tutaj to, że Camino, czyli nauczycielka, musiała nagle wyjechać do Madrytu, to skomplikowało sytuację, bo nie mieli jak się skontaktować.
Mhm. Niezwykła historia tej książki, no bo jedna strona powstała 20 lat temu, potem, czy 10 lat temu?
Tak? 10 lat temu.
Jak otwieram, to pewnie nie była pierwsza strona. Już
pierwsza.
Na pierwszej...
Pierwsze to było dokładnie ten wstęp. Znaczy,
dokładnie na pierwszej stronie pojawia się już i księgarnia, i takie wspomnienie czy odniesienie do Wrocławia, no bo Tomasz jest ten student architektury, jest wrocławianinem.
Tak.
Struktura tej książki to jest raz Tomasz, raz Camino.
Tak.
Czy ten pomysł na tą książkę, na jej strukturę, tu pani powiedziała na czas, dlaczego w danym czasie się rozgrywa, to powstawał długo czy w trakcie pisania? Bo to jest ciekawe, jak debiutant o tym myśli, jak sobie planuje taką powieść.
Ponieważ jak powiedziałam, właśnie ja myślałam o pisaniu powieści od dawna. W 1994 roku byłam na stypendium w Londynie i w księgarni kupiłam sobie dwa podręczniki, jak pisać powieści. Aha. Nigdy nie przeczytałam tych książek, przyznaję. I startowałam właściwie tak zupełnie bez przygotowania, bez planu, co akurat Katarzyna Bonda by skrytykowała, bo czytałam jej wypowiedzi, że się powinno zaplanować wszystko. Ja nie planowałam właściwie niczego, do tego stopnia, że Camino w pewnym momencie miała zniknąć, czyli pojechać do Madrytu i po prostu się już nie pojawić. I nagle, nie pamiętam dlaczego, stwierdziłam, że ten wątek pociągnę, ponieważ ona tam odwiedza swoją ciężko chorą siostrę, która żyła w okresie wojny domowej w Hiszpanii. Mnie ten temat zawsze fascynował i to była jakby taka możliwość właśnie opisania tych doświadczeń z tamtych czasów.
Na pierwszych stronach Tomasz studiuje przewodnik po mieście León, tak? Dobrze?
Mm-hmm, tak.
León. Czy on właśnie studiuje pani przewodnik?
Nie napisałam przewodnika po Leon, napisałam przewodnik po Wrocławiu i malutki albumik, natomiast w tej chwili jest w przygotowaniu duży album o Wrocławiu, taki najbardziej aktualny, wyjdzie gdzieś w marcu. Także nie czuję się na siłach napisania przewodnika po żadnym hiszpańskim mieście. Proponowano mi również, sugerują znajomi, żeby to przełożyć na hiszpański. Nie, to jest za duża praca. Raz, że nie mam czasu, dwa, jednak jest to przełożenie, prawda, jednego dzieła, powiedzmy, literackiego na inną, prawda, wersję językową, więc to jest trudne.
Tak. Ale jaka oszczędność, jak autor sobie sam przekłada
to prawda.
Książkę na hiszpański, prawda?
I wie jeszcze najlepiej, jak to zrobić.
Tak, znaczy ja liczę na to, że może właśnie uda mi się kiedyś wydać to w Hiszpanii i wtedy no, chętnie będę współpracowała z tłumaczem.
A ile razy od tej legendarnej podróży do Leon odwiedziła pani to miasteczko? Czy ono się zmieniło?
Byłam jeszcze 5 razy. Czyli w sumie 6 razy. Rzeczywiście za każdym wracałam i to było dość... Jedno po drugim, właściwie te wyjazdy były dość częste, więc nie widziałam dużej różnicy. Teraz jak zaglądałam do internetu, przyznaję, to widzę, że dużo pojawiło się nowych obiektów, budynków takich bardziej nowoczesnych, bo ono jest w sumie miastem małym i zabytkowym, więc te nowoczesne są po prostu ustawione dookoła tej starówki. Ale no...
Dzisiaj czytelnicy bardzo lubią cykle, a my już trochę się dowiedzieliśmy, że będzie kolejny tom.
Tak, jest w trakcie pisania. Napisałam w tej chwili około 180 stron, czyli jeszcze połowa mi przede mną. Druga część będzie poświęcona Madrytowi, a trzecia Barcelonie. I oczywiście to miasta są jakby łącznikiem, nie bohaterowie. Tutaj już były sugestie też ze strony czytelników, że czemu Tomasz nie pojawia się w dalszych częściach powieści, trylogii. I to mnie poruszyło, myślałam sobie, no rzeczywiście może szkoda, ale... Akcja w pierwszej części toczy się w 95 roku i Tomasz ma 23 lata. Część druga to rok 81, to Tomasz jest małym dzieckiem. Ale już wymyśliłam, co z tym zrobię, żeby jednak on się tam gdzieś pojawił. No a trzecia część będzie mniej więcej 2002-2005, więc już będzie, prawda, dorosłym mężczyzną, więc mogę już spokojnie go tam gdzieś przemycić.
Świetnie pomyślane. Druga część cofa się, czyli z prequelem, 81 rok.
A potem część, bezpośrednia kontynuacja.
Lata 2000. Zobaczymy, co będzie w czwartej części. Na razie mamy 3. Rozmawiamy z panią Anną Wawrykowicz, którą jeszcze zapytamy trochę o te przewodniki po Wrocławiu. Których
tak, jak łączyć miłość pomiędzy tymi miastami wszystkimi, Madrytem i Wrocławiem?
Wrocław, Breslawia, Wrocław i Breslau. To te 4 takie książki na stronie Anny Wawrykowicz. To jest jeden przewodnik po Wrocławiu? Taki, nie wiem, przez lata tworzony przez autorkę?
To jest jeden oczywiście przewodnik, ale w 4 wersjach językowych. Aha. Zaczynaliśmy od wersji polskiej, druga była hiszpańska, w związku z tym, że w tej chwili Wrocław jest europejską stolicą kultury razem z San Sebastian, więc uważaliśmy, że wtedy przyjedzie więcej Hiszpanów, więc mogą być zainteresowani, prawda, kupnem takiego przewodnika. No i pozostałe wersje pojawiły się później. Właściwie w tej chwili oprócz polskiej wersji, która się no, świetnie sprzedaje, również duże zainteresowanie budzi wersja niemiecka. Jednak.
Jak się taki przewodnik tworzy?
Znowu troszkę intuicyjnie. Ja zrobiłam kiedyś kurs przewodników, ale jakoś się tym nie zajmowałam z różnych powodów. Później zainteresowałam się bardziej fotografią tak na poważnie, bo robię właśnie zdjęcia od czasu studiów, no ale później już jakby weszła fotografia cyfrowa, to trzeba było jakby zupełnie inaczej do tego podejść i zaczęłam robić zdjęcia. I tak właściwie pracując po Wrocławiu stwierdziłam, że tu jest tyle pięknych miejsc, których my nie znamy, zwłaszcza ludzie patrzą właściwie na wysokości swoich oczu, czyli powiedzmy tak do 2 metrów, a ja nagle podniosłam oczy, mówię, przecież to jest takie piękne miasto. I na przykład w przewodniku jest zdjęcie zrobione na budynku tam, gdzie jest Złoty Pies i wszyscy mówią tak, gdzie jest taka figurka? Ja mówię, no przecież w rynku, na tym budynku, na ten Merkury. Kojarzę. Merkury, on wtedy taki spatynowany, mocno niebieski. Więc i wszyscy, gdzie to jest, prawda? Więc nikt, jakby wydaje się, no nie znamy swojego miasta.
Jest paru świetnych opowiadaczy o Wrocławiu, paru autorów już przewodników. Jak się w tym odnaleźć nowemu autorowi? Dla każdego jest miejsce, jeśli chodzi o opisywanie Wrocławia?
Myślę, że tak, ponieważ kiedy ja pisałam ten przewodnik, czy też tuż po jego wydaniu, zobaczyłam, że pojawiło się kilka kolejnych pod innym kątem jakby pokazujący Wrocław. I ja się zdecydowałam na taką, powiedzmy, może nie wiem, czy właściwą metodę, ale stwierdziłam, że ruszymy trasą krasnoludków, czyli po prostu od krasnoludka do krasnoludka, aż obejrzymy cały Wrocław. I na przykład niektóre osoby po Akademii Sztuk Pięknych, przyznam się, że krytycznie do tego podchodziły, mówią, a no to krasnoludki, taka tandeta, to tak może coś bardziej ambitnego. Więc było mi trochę głupio się nawet przyznać, że ja coś takiego piszę. No ale się okazuje, że jednak ludziom podoba te krasnoludki bez względu na to, czy to jest powiedzmy wycieczka dorosłych ludzi, czy dzieci. Wszyscy się tak cieszą na ich widok, prawda, sobie notują, robią zdjęcia, więc jednak jest to jakiś rodzaj ciekawego takiego elementu, którego inne miasta nie mają, prawda? No bo powiedzmy, że Warszawa ma syrenkę, no to ma jedną syrenkę, prawda? Czy tam Smok Wawelski. A my tu mamy na każdym kroku i to tak, coraz to jest nowego krasnoludka.
To jest świetny pretekst do tego, żeby właśnie pooglądać miasto.
Właśnie wypowiada się wielbiciel krasnoludków.
Ja już przepadłem, mój syn się zakochał absolutnie w krasnoludkach, więc właściwie przynajmniej raz w tygodniu jakiś gadżet związany z krasnoludkami ląduje.
A to ja wam zadam...
Oczywiście książek jest już bardzo dużo.
Zagadkę, ponieważ krasnoludki się wszędzie właściwie we Wrocławiu można spotkać. Tutaj mamy telewizyjnego krasnoludka radiowego. Przy każdej właściwie istotniejszym obiekcie jest krasnoludek. A ja ostatnio dostrzegłem grupę około 18 krasnoludków zgromadzonych na jednym metrze kwadratowym. Gdzie jest taka grupa? Nie powiem, co te krasnoludki robią.
Bardzo łatwe pytanie.
No właśnie.
Orkiestra przy Forum Muzyki.
Tak, przy Narodowym Forum Muzyki jest orkiestra krasnoludków.
Wspaniały pomysł. Wspaniały. No. Naprawdę rzeczywiście podziwiam, że tak jakby trzymali tajemnicy to, ale nagle odkryliśmy, że już jest cała gotowa orkiestra.
Ja muszę jakąś trudniejszą zagadkę.
Nie, to naprawdę. Wiesz, to nawet mój syn ma tam już zdjęcia.
Tak? Przy Narodowym Forum Muzyki.
Jasne.
Zapraszamy wszystkich serdecznie. A to mam jeszcze pytanie takie właśnie ikonograficzne. Na okładce tytuł jest Miasto Niebieskich Witraży, książki debiutanckiej pani Anny Wawrykowicz, naszego gościa. No i mamy dwa witraże. To są witraże z miasta Leon?
Zdjęcie jest pani autorstwa.
Nie, niestety nie, ponieważ to rzeczywiście były czasy fotografii analogowej i ja robiłam te zdjęcia, ale robiłam je jako ilustracje do moich podręczników do hiszpańskiego. Czyli ja robiłam pod zupełnie innym kątem, raczej tak powiedzmy, chciałam odzwierciedlić życie codzienne Hiszpanów. Zabytków nie robiłam za bardzo. Po drugie, najciekawsze miejsca są niestety były niedostępne dla fotografujących. Po prostu był zakaz robienia zdjęć. Czyli okładka nie jest zrobiona na bazie moich zdjęć niestety, ale myślę, że jest bardzo udana. Rzeczywiście katedra w Leon olśniewa tą ilością witraży. One są przepiękne, jest ich bardzo dużo. I no, fajnie, że się udało znaleźć coś takiego też interesującego.
Na okładkę.
I na okładce są, na tej witraże, nie wiem, czy pan zauważył, tam są dwie postacie kobiece.
I to ma znaczenie.
I to ma znaczenie.
I to ma znaczenie. Na koniec powiedzmy, że z panią Anną już za kilka dni można się też spotkać. Zapraszamy naszych słuchaczy, nie tylko tych zainteresowanych Hiszpanią, ale również dobrą literaturą.
I zwrotami akcji, i romansami.
I zwrotami akcji. W środę będzie można panią spotkać w bibliotece przy ulicy Szewskiej, tak?
Tak jest, o godzinie 18.
O godzinie 18:00 zapraszamy na spotkanie z Anną Wawrykowicz, Miasto Niebieskich.
Koniecznie z książkami do podpisu.
Tak.
I tam na miejscu będzie można kupić.
O, jeszcze lepiej.
O, właśnie. I można również zabrać przewodnik pod tytułem Wrocław, tak?
Po prostu. Wrocław dla dużych i małych.
Wrocław dla dużych i małych. Mój podtytuł Szlakiem wrocławskich krasnoludków. I też będzie można pewnie podpisać.
Oczywiście.
A jaki jest pani ulubiony krasnoludek na wrocławski?
Oj, trudne pytanie. No chyba nie wiem, rzeczywiście.
Ile ich teraz już jest?
Podobno jest około 400.
No już zbliża się do 400. Tak, tak. Tak, powstaje.
Znaczy na pewno lubię najbardziej te najstarsze. Czyli Syzyfki, te, które są powiedzmy w rynku, dookoła rynku, powiedzmy Pracz Odrzańskiego.
Tak, Pracz jest świetny. A to jeszcze krótkie pytanie, taką na szybką odpowiedź, taka ulubiony wrocławski autor, ulubiona wrocławska książka.
Wrocławska. No oczywiście, no Krajewski to wiadomo, Kryminały. Ja czytałam jego pierwsze części, później trochę się zniechęciłam. Przyznam się, nie lubię tak krwawych opowieści. I wolę w tej chwili, powiedzmy, literaturę kryminalną raczej islandzką na przykład.
A w ogóle polski autor taki ulubiony?
Kilka lat temu jakby ponownie odkryłam Magdalenę Tulli i wszystkim ją reklamuję, zwłaszcza Włoskie Szpilki i Szum. Uważam, że to są wspaniałe książki, poruszające, bardzo ważne dla nas, także polecam.
Czekamy, aż pani Magdalena Tulli poleci książkę Anny Wawrykowicz. Dziękujemy bardzo.
Tak, trzymamy kciuki i niewątpliwie pani Anna się jeszcze pojawi w naszym paśmie literackim przy okazji kolejnych tomów tego właśnie cyklu.
Ze zdjęciami Madrytu.
Postaram się. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.